Cieszę się, że jesteśmy znów razem, że możemy się dzielić, a każde takie spotkanie sprawia, że mam nowe przemyślenia. Mam przemyślenia odnośnie niedzielnego nabożeństwa, takie refleksje poprzedniego czwartku. No i to, co sobie dzisiaj poczytałem jeszcze, także mam nadzieję, że nie poplączę tych myśli, tych wątków. W niedzielę pierwszy raz to zauważyłem i taki byłem zdziwiony może lekko. Być zdziwionym to nie jest... Nie powinienem być zdziwiony. Powinienem to rozumieć. Kiedy było czytane, nie wiem, z której już Ewangelii, o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, o tym, jak wjeżdżał na oślęciu, jak rozcierano szaty, jak witano Pana Jezusa, w kontekście tego, jak go później pożegnano. Ale ten wjazd był tak, jak się wita wielkiego, oczekiwanego gościa, tak jak my nieraz czekamy na kogoś, zaprosiliśmy gościa, czekamy na niego, żeby go ugościć w swoim domu. Jak Izrael witał Pana Jezusa, żeby go tam ugościć. I nastąpiły pewne rozbieżności. Od gościa oczekuje się, że doceni to, co gospodarz dla niego przygotował. Będzie się zachowywał taktownie, będzie okazywał wdzięczność za ugoszczenie, będzie szanował to, co jest w domu gospodarza. Kiedy to w niedzielę było czytane, ja się zapędziłem jeden werset dalej. Tam mi olśniło. Pierwszą rzeczą, którą Pan Jezus zrobił po takim przywitaniu. Pamiętacie, co było? Porządek w świątyni. Nam się wydaje, że zapraszając Jezusa do naszego życia, naszego serca, On jest naszym gościem. Tracimy szybko z oczu to, że zapraszamy Go jako Pana i On ma prawo i my powinniśmy oczekiwać, że skorzysta z tego prawa i zaprowadzi porządek w naszym domu, w naszym sercu. Dlatego jeśli tego nie zrozumiemy, możemy być zdziwieni, że miało być tak pięknie, miało być ozdobą mojego życia, a On tu się chce rządzić. I następują zgrzyty, jeśli się temu nie poddamy. To taka myśl. To tak fajnie wyglądało, bo tam się kończy rozdział i następny werset o świątyni to jest następny podrozdział, ale gdybyś tak czytając ciągle, jako ciągłość, to tak fajnie to widać. Przywitany, radośnie, hucznie i pierwszą rzeczą, jaką robi, to nie mówi: dziękuję, żeście mnie tak przywitali, tylko co wy tu robicie, co wy tu macie. I tak samo przyjmowanie, zmiana życia, przyjmowanie Jezusa do swojego serca, oddawanie Mu swojego życia, to też właśnie tak wygląda. To jest fajnie, bo to jest chrzest, jest to pokuta, ale nie dziwmy się, że Pan Jezus od razu pokazuje to, tamto. I korzystajmy z tego czasu, bo wtedy mamy najlepszy wzrok i największe chęci coś zmieniać w swoim życiu. Później obrastamy w swoje nawyki. W czwartek pastor czytał o tym, że Omer to ma być Omer. czy inna ta jednostka. Wiecie, Waldek tłumaczył, jak szukał wytłumaczenia, co w tym słowie można wziąć, co z tego słowa można wziąć. A to właśnie dokładnie to, co jest napisane. Mnie od razu pierwsza myśl, jaka przyszła do głowy, to z Nowego Testamentu, z listów, żeby wasze tak było tak, a nie, żeby było nie. Żebyśmy nie mieli dwóch miar. Czytałem w psalmie 71 w prośbie o opiekę w starości, kiedy Dawid mówi, że był jako dziwoląg dla wielu. Dzisiaj też wielu wierzących jest dziwolągami. I o ile dla świata być dziwolągiem, to dobrze, ale być dziwolągiem dla brata, dla innego wierzącego, to już jest dobrze tylko dla jednej strony, dla tego, który jest dziwolągiem. Ale dla tego, który brata uważa za dziwoląga, to już jest taki sygnał ostrzegawczy. Dlaczego uważasz brata czy siostrę za dziwoląga? Czyżbyś miał dwa odważniki? Jeden, kiedy czytasz, kiedy mówisz, a drugi, kiedy rozmawiasz. Takim przykładem takiego odważnika jest ulubiony fragment, który jest w Dziejach Apostolskich, w którym pada takie słowo: i wszystko mieli wspólne. To jest jeden odważnik, który ma swój duplikat o innej wadze, używany w codziennych rozmowach. Kiedy się używa tego pierwszego wzorcowego i wszystko mieli wspólne, mówimy amen, wzruszamy się, jak to pięknie było i chcielibyśmy, żeby tak było. Ale już w takich codziennych rozmowach jest zdziwienie, jeśli ktoś nie przywiązuje wagi do tego, co ma. Nieraz w oczach widać, że jest się dziwolągiem, bo można usłyszeć, a przecież to musiałeś za to zapłacić, a mogłeś na tym zarobić. Taki mały, drobny przykład, ale ilustruje, że rzeczywiście Bóg nas musi napominać, abyśmy mieli jeden odważnik. Ten sam, kiedy sprzedajemy i ten sam, kiedy kupujemy. Nie zarobimy, ale wiele mówione jest o Bożej ekonomii u nas w zborze i chwała Bogu za to, że takie słowo daje, że Boża ekonomia to stracić materialnie. My często chcemy tracić to, co chcemy tracić. Nie to, czego Bóg o nas oczekuje. Chcemy tracić, żeby to było widać. Wielu ludzi, wiele denominacji, kościołów czy grup w kościołach stara się dołożyć do podania zaświadczenia załączniki. Tak obligatoryjnie, czyli obowiązkowo, to Bóg oczekuje od nas tylko podania o zbawienie. Natomiast człowiek ze swojej gorliwości chce do tego podania dołączać nieoczekiwanych przez Boga zaświadczeń różnych. Że do tego się przykładał, czy jeszcze do tamtego bardziej niż inni. Tak jakby to był konkurs ofert, konkurs o etat w pracy, że kto więcej da od siebie, nieproszony, wygra z drugim i będzie miał zbawienie. My mamy przychodzić do Boga i prosić o zbawienie. Nie jesteśmy w stanie nic z siebie dołożyć. Bóg nie oczekuje, że będziemy czegoś dokładali, ale że będziemy odrzucali, pozbywali się tego wszystkiego, co nam do zbawienia nie jest potrzebne. Często ludzie przykładają wagę do wielu rzeczy, a ja miałem okazję zadać tylko jedno pytanie. Czy to jest warunek zbawienia? No nie. Dlaczego tyle energii, tyle sił, tyle nerwów kierowanych jest w różne takie religijne, ślepe uliczki? Mamy czynić tylko to, co przede wszystkim, to, co jest potrzebne, to, co jest warunkiem zbawienia. Takie myśli mi o tym przyszły, że my dokładamy wiele rzeczy tak od siebie i jakieś my ludzie, nie mówię o naszym kościele, o naszym zborze, o nas, mówię my jako ludzie, którzy są wierzący, chrześcijanami, coś od siebie wymyślamy i tego się trzymamy. Czytałem taką historię o pewnym człowieku, o pewnych ludziach, których znalazłem, szukałem. Może otwórzmy pierwszą księgę Kronik, rozdział drugi. To jest rozdział drugi, rozdział czwarty. Są tak straszne rozdziały, że ja nic z tego nie rozumiem. Jeden mówi o synach Judy, drugi w kolejnym rozdziale o potomkach Judy. Tu naprawdę trzeba być biegłym w torze, w Starym Testamencie, Żydem chyba, rabinem, żeby mieć to ułożone, ale tutaj w synach Judy można byłoby, bo tak do Judy to łatwo dojdziemy, od Adama i Ewy prawie. To myślę, że tak z pamięci, jakby się tak każdy z nas skupił, to byśmy do Judy doszli. Ale co dalej? Dalej się z każdym pokoleniem robi większy gąszcz, większa dżungla ludzi. Każdy z nich miał najpierw żonę. Często te żony umierały, więc brali następne. Mieli dzieci z nierządnic, z nałożnic. Przepraszam, nie używam słowa nierządnic, z nałożnic, z niewolnic. I tych ludzi jest, potomków jest pełno, synów. I w 55 rozdziale, wierszu ostatnim, drugiego rozdziału, czytamy, a rodziny pisarzy mieszkających w Jabesz to Tiretczycy, Szimeatczycy i Szuchatczycy. Są to Kenici, którzy wywodzą się od Hamata, ojca domu Rekaba. Ciężko znaleźć w Biblii Hamata. Raczej jest, występuje w Biblii ziemia Hamat. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia i nie o tym będę mówił wobec tego. Domu Rekaba. Rekab. Znalazłem Rekaba. Kojarzycie Rekaba? Jeremiasza 35. Więc Rekabici, to właśnie od tego Rekabity prawdopodobnie, czyli jakieś korzenie związane z Judą, gdzieś ta linia, ta dobra, Dawid, Jezus. Z Judy, pokolenia, z potomków Judy. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana za czasów Joakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, tej treści. Idź do bractwa Rekabitów. Porozmawiaj z nimi i sprowadź ich do domu Pana, do jednej z komnat i podaj im wino do picia. I wziąłem Jaazaniasza, syna Jeremiasza, syna Habasiniasza, jego braci, wszystkich jego synów i całe bractwo Rekabitów. A gdy wprowadziłem ich do domu Pana, do komnaty synów Hanana, syna Gdaliasza, męża Bożego, która była obok komnaty książęcej, położonej nad komnatą Maasejasza, syna Szaluma, odźwiernego, postawiłem przed członkami bractwa rekabitów czasze pełne wina i kubki i rzekłem do nich: pijcie wino. Lecz oni odpowiedzieli: nie pijemy wina, gdyż Jonadab, syn Rekaba, nasz ojciec, zabronił nam, mówiąc: nie pijcie wina ani wy, ani wasi synowie na wieki. Nie budujcie domów, nie rozsiewajcie ziarna, nie zakładajcie winnic, nie miejcie na własność, lecz mieszkajcie w namiotach po wszystkie wasze dni, abyście długo żyli na ziemi, której jesteście gośćmi. I tak usłuchaliśmy głosu Jonadaba, syna Rekaba, naszego ojca, we wszystkim, co nam nakazał, aby nie pić wina po wszystkie dni nasze, my, nasze żony, nasi synowie i córki, aby nie budować domów mieszkalnych. Nie mamy więc ani winnic, ani pola, ani ziarna i mieszkaliśmy w namiotach. Postępowaliśmy posłusznie i zgodnie z tym wszystkim, co nakazał nasz ojciec Jonadab. Lecz gdy Nebukadnesar, król babiloński, wyruszył przeciwko tej ziemi, rzekliśmy sobie: chodźcie, wejdziemy do Jeruzalemu przed wojskiem chaldejskim, przed wojskiem aramejskim i tak mieszkamy w Jeruzalemie. I doszło Jeremiasza słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan Bóg, Pan zastępów, Bóg Izraela: idź i mów do mężów judzkich i do mieszkańców Jeruzalemu: czy nie dacie się pouczyć, aby słuchać moich słów? Słów Jonadaba, syna Rekaba, który nakazał swoim synom, aby nie pili wina, dotrzymano i nie piją aż po dzień dzisiejszy, bo są posłuszni przykazaniu swojego ojca. Ja zaś przemawiałem do was nieustannie i gorliwie, a nie usłuchaliście mnie. I posyłam do was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi proroków, mówiąc: zawróćcie każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje uczynki, a nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć, a będziecie mieszkać na ziemi, którą dałem wam i waszym ojcom. Lecz nie nakłoniliście swojego ucha i nie usłuchaliście mnie. Synowie Jonadaba, syna Rekaba, zachowali przykazania swojego ojca, które im dał, a lud ten mnie nie usłuchał. Dlatego tak mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg Izraela: oto sprowadzę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jeruzalemu wszelkie zło, które im zapowiedziałem, ponieważ nie usłuchali, gdy do nich mówiłem, i nie odpowiadali, gdy na nich wołałem. A do bractwa Rekabitów rzekł Jeremiasz: tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela: ponieważ usłuchaliście nakazu Jonadaba, swojego ojca, i przestrzegaliście wszystkich jego nakazów i postępowaliście dokładnie zgodnie z tym, co wam nakazał, dlatego tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela: nie zabraknie w rodzie Jonadaba, syna Rekaba, po wszystkie dni takiego, kto by stał przed moim obliczem. Tak. Jakiś mąż Boży, Rekab, gdzieś kiedyś przekazał coś swojemu synowi. Podejrzewam, że syn poprzysiągł ojcu posłuszeństwo. Widocznie miał tak od dziecka wpajane, żeby być posłusznym rodzicom. Jeszcze na łożu śmierci, kiedy ojciec mu przekazywał coś, złożył przysięgę i wiedział, że wolę ojca trzeba wypełniać, a złożonej przysięgi dotrzymywać. I była w tym wszystkim jakaś konsekwencja, jakaś mądrość i nie było to zaślepione. W przypadku, kiedy nie były to rzeczy, których Bóg by oczekiwał od człowieka. Wieczne pielgrzymowanie. Powstrzymywanie się od wina. Ale oni tak sobie wymyślili, takie śluby złożyli i nie uchybili w niczym Bogu, wypełniając śluby złożone swojemu ojcu Rekabowi. Zachowali też zdrowy rozsądek, trzeźwość umysłu, mądrość i kiedy trzeba było schować się w mury Jeruzalemu i tam zamieszkać, nie upierali się, że będą siedzieć w namiocie, aż przyjdzie król Nebukadnesar i po prostu zmiecie ich z powierzchni ziemi. Ale Bóg podał ich za przykład. Swojemu ludowi, który nie chciał słuchać głosu Boga Ojca. Taki wniosek, że na tym przykładzie tego, że mieli nie budować, nie mieszkać, a jednak weszli do zamury Jeruzalemu i zamieszkali w domach. Ja sobie pomyślałem, że najważniejsze w życiu człowieka spotykają nas różne sytuacje i nie zawsze możemy wypełnić wszystko tak, jak tego by od nas oczekiwano. Mamy relacje służbowe. Mogą nas w pracy zamknąć w pomieszczeniu z kimś, z kim byśmy nie chcieli. Myślę, że to pokazuje, że o ile to możliwe, mamy dokładać wszelkich starań, żeby przestrzegać Bożych praw, Bożych przykazań. Ale najważniejsze to mieć je w sercu. Oni nie weszli w mur Jeruzalemu i nie powiedzieli, że dobrze im teraz. Albo trzeba było tak. Tutaj się usprawiedliwiają. Tak jak usprawiedliwiał się jakiś dowódca takiego męża, który był chory na trąd. Właśnie. Też nie zawsze robił to, co by chciał. Czasami robił to, co musiał. Ale w sercu zawsze mówił, żeby Bóg to wybaczył. I tutaj też weszli w mury, choć ojcu swojemu przyrzekali i to już było zasadą życia tego ludu. Przykazanie, nie złamali przykazania. Wierzę, że w sercu mieli boleść, że muszą postępować przez jakiś czas. Modlili się o to, żeby to był krótki czas. Inaczej. Po to, by znowu wyjść za mury i znowu móc żyć według złożonej obietnicy. Niech Bóg dotyka naszego serca, aby te wszystkie przykazania, które czytamy, które znajdujemy w Biblii, prawa, nigdy nie umarły w naszych sercach, choć nieraz nie uda się ich wypełnić z powodów od nas niezależnych. Żeby wtedy było w sercu pragnienie powrotu do możliwości wywiązania się z obietnicy danej Bogu czy Ojcu. To tak samo jest ważne. Słowo Boże nas przestrzega, żebyśmy nie składali przysiąg, obietnic, ale jeśli złożymy, abyśmy je wypełniali. To wiele ślubów, które składamy, my ludzie, jaszm, które sobie zakładamy, nie są Bogu potrzebne. Ale ktoś może myśleć, że Bóg od niego czegoś oczekuje i nie jest to grzechem. Grzechem jest nie czynić tego, czego Bóg oczekuje. Dlatego módlmy się o mądrość do naszych serc i żebyśmy sobie nie narzucali brzemion dodatkowych, bo jeszcze nie wypełniliśmy, mało sił mamy, by wypełniać te, które są lekkie i miłe, ale bo tak mówi o nich Pan Jezus, ale nam się czasami wydaje ciężkie. Bierzmy przykład, bo Bóg nam go pokazał, że są ludzie, którzy są wierni obietnicom złożonym swoim ojcom, a dlaczego nie możemy być tymi, którzy będą wykonywać Bożą wolę. Amen.
Chwała Panu Bogu. Piękne świadectwa i dziękuję Bogu za to, że żyjemy z Panem Bogiem. Wiecie, bo to, że u nas są dwa nabożeństwa, to nie byłoby jeszcze może niczym dziwnym, ale my jesteśmy na tych nabożeństwach. To jest właśnie wyjątek. Dzisiaj, kogo nie ma tutaj dzisiaj? No tych, którzy są chorzy i tych, co pracują. I w szkołach na wyjeździe w Bydgoszczy, no nie zdążyliby. Chwała Panu Bogu. A to dlatego się dzieje tak, że żyjemy z Chrystusem. Naprawdę, jestem tak głęboko tym przekonany, ponieważ żyjemy, jesteśmy żywi, po prostu żywi chrześcijanie. W sensie nie tam jesteś, no, ale żyjemy, rozumiemy. No żyjemy. Nie da się żyć bez Jezusa. Nie da się żyć bez społeczności. To wszystko to raduje, to jest potrzebne. Potrzebna społeczność, potrzebny Jezus, potrzebne Słowo Boże, potrzebna wspólna modlitwa razem. To jest po prostu takie naturalne, normalne życie. Nie na pokaz, nie, bo ja jestem chrześcijanin. I dlatego tak jest, jak jest. I myślę, że tak będzie, bo Pan Bóg tak nas uczy. Robert mówił, pamiętajcie kilka razy, módlcie się za mnie, módlcie się o mnie. Wczoraj mówiliśmy o Robercie, że jego świadectwa nas bardzo budują, że walczy, że mogliśmy takie świadectwo wydać komuś innemu, tak? Jako bracia nawet. Że jest takim przykładem dla nas właśnie człowieka, który nie poddaje się grzechowi. Nie idzie na łatwiznę, nawet jak mu ludzie podpowiadają, że może zmienić swoje życie. To jest wierny Bożemu Słowu. I kiedy tak mówił kilka razy, módlcie się, to wiem, że będziemy się modlić, modlimy się, ale muszę ci powiedzieć, a ty bądź tam, jak Józef w domu Potyfara. Pamiętaj, że jest Bóg, który widzi i tak jak Józef powiedział, jakżeby mógł zgrzeszyć przeciwko mojemu Bogu. I przyjdzie zwycięstwo. I przyjdzie chwała później z tego wszystkiego. List do Tytusa. Przed Hebrajczykami i Filemonem, tak? To łatwo znaleźć. Za Tymoteuszem. List do Tytusa. Trzeci rozdział. 8 pierwszych wierszy. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom, bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. No tak jak świat teraz, jak rozmawiamy o tym, jak mówicie, jak widzicie to. Taki jest świat, takimi byliśmy. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość ludzi do Zbawiciela naszego i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz przez odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Kochani, my byliśmy takimi. Nie czytajcie tak szybko, ale tak z rozmysłem, z rozwagą, jakimi byliśmy, żeby rozumieć, bo kochani, to, co tutaj czytamy, jakimi byliśmy, to musi być już za nami. Tego nie możemy teraz odnajdywać w swoim życiu, tym nowym. Nie możemy. Dlatego musimy z uwagą przeczytać, zastanowić się nad tym, jakimi byliśmy, znaczy odnotować przynajmniej, skojarzyć. Ach, czy to nie ma czasem w moim życiu? Bo to nie może być w naszym życiu. Absolutnie nie może być. Nie ma żadnego wytłumaczenia, żeby to było w naszym życiu. Mamy nowe życie. Nowe życie. Nie możemy stworzyć to niby nowe pomieszane ze starym. Nowe, w którym przeplata się stare i przeplata. I tak nieraz naprawdę jest tak, że więcej starego niż nowego. Ale to jest nowe życie. Jak byłem grzesznikiem, jak byłem bez Chrystusa, to byłem. To jaki byłem? Nierozumny, niesforny. Rozumiemy, co jest niesforny. Dzieci najczęściej są tacy niesforni, są trudne dzieci, tak? Niesforny. Błądzący. Poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom. Jest ich tyle, że hej, tak? Jest cały wachlarz rozkoszy. Od rozkoszy podniebienia do rozkoszy zmysłów, czego jeszcze tam dotyku, smaku, węchu, czego tam wszystkiego, rozkosze. Pełno, pełna paleta. I byliśmy poddani tym, żyjący w złości i zazdrości. Znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. To było kiedyś. I teraz nie może być nic z tych rzeczy w naszym życiu. Nic. I żadnej. Dlatego musimy o tym wiedzieć, bo stało się nowe, jest nowe w Chrystusie. Nowe życie. I nie może być tak, że to jest to nowe życie, tak, ale tam się przewijają te a niesforny, a jeszcze te rozkosze różne, niektóre, a pożądliwości czasami. Przeplata się to. To nowe życie jest przeplatane z takimi czarnymi nitkami. Nie. To ma być biała szata. Nie przeplatana. Czarnymi nitkami. Nie może tego, Bóg nas z tego wyrwał, kochani. Bóg nas od tego oddzielił. Bóg nam to umożliwił, wyprowadził nas, żeby już ta biała szata nie była przetykana czarnymi nitkami. Żeby już na tej białej szacie nie było plam czarnych grzechu. Pan Bóg nas wyrwał. Będziemy dalej czytać o tym. Nie może być nic z tych rzeczy. I nie dziwmy się, że Pan Bóg... Mariusz czytał ciekawe słowo, to jest napisane w Jeremiasza. Przypomnę jeszcze raz. Ja zaś przemawiałem do was nieustannie i gorliwie, a nie usłuchaliście mnie. Nieustannie i gorliwie. I posyłam do was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi posyłam. Wszystko angażuję. Proroków. Mówiąc, zawróćcie każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje uczynki i nie chodźcie za cudzymi bogami, aby im służyć. Zobaczcie, Pan Bóg jakby nie daje wytchnienia. Nie dawał Izraelowi i nie daje nam, tym bardziej. Jeśli widzi ich w grzechu, jeśli widzi ich w odstępstwie, jeśli widzi, że nie troszczą się o to, żeby być świętym narodem przed Bogiem, posyła nieustannie i gorliwie. Wiecie, w każdą uliczkę, jak złą wejdziesz, to się nie dziw, że Bóg idzie za tobą, posyła słowo swoje, posyła ostrzeżenie, mówi do twojego serca, napomina cię, nie dziw się. Jeśli chociaż, wejdziesz do niewłaściwego sklepu, tak przyrównuję, tak? Idziesz ulicą sklepów dziesiątki, ale wejdziesz do jednego niewłaściwego sklepu. Nie tego, który Bóg chce, tak? Czy chodzi mi o co? Coś popełnić w swoim życiu, nie to, co jest od... Bóg cię tam stamtąd chce wyciągnąć. Natychmiast chce cię wyciągnąć. Nieustannie i gorliwie. Wszystkie moje sługi. Nie jednego, mam czas. Nie jednego, ach, dobra, poślę jutro. Jutro mu powiem, gdzie ty znalazłeś? Zobaczcie, że Bóg jest gorliwy w tym. Gorliwy w tym. Dlaczego jest taki gorliwy? Nie chcę, żebyśmy się brudzili, to raz. Ale gdybyś widział swoje dziecko, które wchodzi na lód i ty wiesz, że tam już taka jest, ten lód jest niewyraźny. Tam się może zarwać, tu z brzegu może jest taki, a tam już jest taki. Tak? Przestrzegają. I widzisz, że twoje dziecko idzie, to jak mówisz? A, za 5 minut mu powiem, wróć, nie? No przecież, no co robisz, no? No wszystko, tak? Nieustannie i gorliwie, wróć! Bo tam śmierć. I Pan Bóg dokładnie to samo. Jeśli widzi nas, że idziemy za pożądliwościami, że jeśli widzi nas, zawróćcie każdy ze swojej złej drogi i poprawcie swoje złe uczynki. Jak widzi złe uczynki nasze też, to też nie musi być droga, to ja, och, to ile to ma trwać? Miesiąc czasu, jak odstąpię od Boga, to mnie woła. Nie. Nawet uczynek, jak popełnisz, jeden uczynek, niewłaściwy, to Pan Bóg już posyła, bo to już grozi śmiercią, tak? Grozi śmiercią? Jeden niewłaściwy uczynek? Jeden grzech? Jasne, że grozi śmiercią. Znaczy, to jest śmierć, jeśli się go nie oczyści. To jest... Takimi byliśmy, ale się objawiła, gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego, kogo? Jezusa. A po przecinku, co jest napisane? Boga. Jakby wam ktoś mówił, że Jezus nie jest Bogiem, możecie sobie też między innymi jeszcze ten zaznaczyć fragment. Zbawiciela naszego, Boga. To nie chodzi o Jezusa i Boga, tylko o Pana Jezusa, który jest naszym Zbawicielem i jest też Bogiem. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego. Przez kąpiel odrodzenia, a więc to nowe narodzenie oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie. Chwała Panu Bogu. Kochani, to jest niesamowite. Mówimy bardzo wiele o krwi Pana Jezusa Chrystusa, o ofierze, że wreszcie stało się możliwe przebaczenie grzechów, odpuszczenie, pojednanie z Bogiem, bo tak. Mówimy o łasce, która się objawiła. Ale zobaczcie, jakim ważnym jest Bóg, żeby nas w takim stanie zachować, takim czystym, świętym. Wylał obficie Ducha Świętego. Obficie wyleje Ducha mojego na wszelki. To była obietnica. Wiecie, i to nie chodzi o to, Boże, to nie chodzi o to, jak to dzisiaj powiem, żeby mieć chrzest Duchem Świętym. No i fajnie, mam chrzest Duchem Świętym. Boże, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby móc zachować życie. Nie, żeby powiedzieć, że ja jestem ochrzczony Duchem Świętym. A żeby móc powiedzieć, mam nowe życie. Jestem odnowiony przez Ducha Świętego. Dlatego tak Słowo Boże mówi, jeśli macie Ducha, to postępujcie według Ducha. Wiecie, nawet się nie jeśli macie Ducha, o chwała Bogu, macie Ducha. I dzisiaj tak jest w wielu przypadkach. O chwała Bogu, jesteś, to chwała Bogu, dobra, porządnie. Ale Paweł, Słowo Boże tak nie mówi. O, to chwała Bogu. Jeśli macie Ducha, to postępujcie według Ducha. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, to są dziećmi Boże, a niektórych nawiedził. My mamy mieć inne życie. Nie może być nic z tych rzeczy w naszym nowym życiu. Nie może być nic. I dziękujmy Bogu za to, że, ja nie wiem, możemy się zachowywać jak Izrael, który uciekał od proroków. Bóg nieustannie i gorliwie posyłał sługi swoje i proroków, a oni albo nie słyszeli, nie słuchali, albo szydzili z nich, albo ich zabijali. My też możemy tak robić. Bóg jest gorliwy i nieustannie zwraca nam uwagę, chce nas zatrzymać, woła nas, zawróć. A my możemy nie słuchać, możemy sobie ignorować, a możemy zabijać. Ale nie dziwmy się, że tyle jest napomnień w Słowie Bożym. Że wszystkie listy to prawie 90% to napomnienia. Albo 95%. Dlatego, że Bóg nie chce, żebyśmy weszli tam na tą krę, tam na ten lód, tam gdzie już się zarwało. I później tylko zwłoki się wyciąga. I jeszcze ostatni wiersz, który czytałem, 8. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. Już jeszcze raz powiem, nie te stare uczynki według porządliwości, oddani rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości, w zazdrości, w porządliwościach, w rozmaitych rozkoszach, błądzący, niesforni. Teraz staraj się i to głoś, i sam staraj się, i innym głoś, aby się ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. Podoba mi się to słowo celować. Celować w dobrych uczynkach. Może dlatego, że dzisiaj tam oglądałem takie w pracy, tam kolega puścił takie filmiki z polowania, akurat on chciał tam tego, na jelenia czy na kogo i... No i tam było pokazane, jak oni celują do tych. A później było takie taki filmik, jak ktoś uczy kogoś, jak się strzela. Wiecie, i no celowanie to ze strzelaniem zaraz się nam kojarzy, tak? A tutaj jest napisane i odniesione, czy porównane to, jeśli chodzi o dobre uczynki. My mamy celować w dobrych uczynkach. Celować. Co z tego, że chcesz ustrzelić pięknego jelenia z rogami takimi? Albo inaczej, żeby nie myśleć o tych jeleniach. Jest taki, nie wiem, kiedyś to tak się nazywało, ponieważ nie mam w tym orientacji, ale taki coś jak biatlon się nazywa, nie wiem, chyba pięciobój nowoczesny. Także biegają, to jest jakieś 5 dyscyplin, a w każdym razie z karabinkami sportowymi biegają na nartach, coś tam. Później jest moment, kiedy strzelają. Nie? Mają tam, nie wiem, 5 strzałów i celują. I za każdy nietrafiony strzał jest tam biegną jakąś karną, tam, nie wiem, jak kiedyś może było, może trochę inaczej to jest, ale to, myślę, że o tym, że to jest takie coś. Wiecie co? Przebiegnij teraz 3-4 kilometry i strzelaj. Wszystko ci chodzi, tak? Oddychasz, ręce ci drżą, no spróbuj. A kiedy mówią, chcesz trafić w cel, to wstrzymaj nawet oddech. Napnij mięśnie. Nie możesz, na moment, musisz jakby zamarnąć, zamrzeć. Możesz, co? Zesztywnieć. Nie wolno, jak? Wszystko, wysiłek, więc, wiecie, to jest piękne. My mamy celować. Trudno jest. Chce się w dziesiątkę strzelić. Chce się wygrać, ale żeby strzelić, trzeba celować, wycelować. Ha! I ten, kto nie umie wycelować, chociażby nie wiem jak chciał, to nie wygra. My mamy celować w dobrych uczynkach, a my byśmy chcieli, żeby te dobre uczynki wychodziły nam niejako same z siebie. O tak. Jak trzeba wysiłek włożyć, to otóż nam się to nie podoba. Ja nie wiem, Alinka chyba nie była na tym mojej usłudze, co ja mówiłem o gościnności.
Nie, nie byliśmy.
No widzisz, prawie powtórzyłaś moje słowa. I tak samo w tym samym, powiem, duchu, w tym samym duchu, że nie, to tak, nie? Jak to nie wychodzi ta gościnność sama z siebie, jak muszę coś wstrzymać oddech, to nie podoba mi się to. Nie zrobię tego. Nie chcemy celować. Chcielibyśmy, żeby same wychodziły dobre uczynki, a one nie wyjdą same. Nie wyjdą same. Tego trzeba się uczyć. Dobrych rzeczy mamy się uczyć od Jezusa, bo ich sami w sobie nie mamy. Gdzieś słyszałem takie kazanie ostatnio i bardzo ciekawie właśnie ktoś mówił o tym, jakimi my, Washer. To było takie kazanie, najważniejsze słowa w Biblii chyba. taki tytuł. A pięknie tam mówił o tym, znaczy przedstawiał człowieka jako grzesznika. I mówicie, dziwicie, że ja tak mówię, że jesteśmy grzesznikami. Ale, że nie mówię o łasce Bożej, o miłości, o Bożej. Ale mówi, gwiazdy najlepiej widać na jakim niebie? Czarnym. W dzień ich nie widzisz, ale one tam są przecież, nie? A w ogóle ich nie widzisz. Mówi, jeśli ty nie uznasz siebie jako grzesznika, nie zobaczysz, to nie zobaczysz gwiazdy Bożej miłości. Nie zobaczysz, ona ci nie zalśni po prostu. Może powiesz, jest gwiazda, ale nie będzie zachwycony nią. Ale jak widzisz na czarnym niebie gwiazdy, to jesteś zachwycony, to jest imponujące. I on chyba tam powiedział, że czy jakikolwiek ojciec czy matka uczy swoje małe dziecko złości? No nie. No nie, krzyku? Nie. Niecierpliwości? Nie. To jest w nas, my to mamy. Tego byśmy mogli naprodukować, powiem, tony, tak. Ale dobrych rzeczy nie mamy. Musimy się ich nauczyć. Stąd, wiecie, trzeba przycelować. I tak myślę, tak mi przyszło na myśl, jak nieraz serce się wzburzy nasze i skłania nas do złości, do wybuchu jakiegoś, tak? Do złych słów, do takich szybkich słów. Może nawet do nienawiści, nienawidzić siebie nawzajem. Znienawidzony, no to też i nawzajem. Czy nawet do jakiejś taką mamy chęć, takie parcie do tego. Wstrzymaj wtedy oddech, żeby wycelować i trafić w dziesiątkę. Żeby odpowiedzieć miłym słowem. Ha! Dokładnie tak jak ten biegacz po przebiegnięciu kilometrów, który, ale chce wygrać. Ile trzeba tej czujności, tej siły, tego wysiłku. Kochani, my mamy starać się celować w dobrych uczynkach. Celować. Pamiętajcie, nie przyjdą same. Się dziwimy, że ich tak mało, że tak nie przychodzą, bo nie przyjdą same. Mamy starać się celować w dobrych uczynkach i tylko w dobrych. I chciejmy. Pan Bóg nauczy nas celować. Nauczył nas Jezus. On celował w dobrych uczynkach. I nie przychodziło to samo z siebie. To kosztowało go wielki bój. Wielki bój, ale zwycięski bój. I wiele radości przynosi taki dobry uczynek wycelowany. Wiele radości, kiedy oddasz strzał, a tam jest dziesiątka. To jest zwycięstwo. I tak możemy strzelać, powiem, ciągle w dziesiątkę. A bowiem Bóg obficie wylał Ducha Świętego też na nas. I to jest moc do tego. No, ta moc nas spina do tego, że możemy rzeczy, których nigdy byśmy nie uczynili kiedyś, uczynić. Bez Boga, bez Ducha Świętego nigdy. Ponad nasze możliwości. Zwyciężyć, odrzucić pokusy, odrzucić pożądliwości ciała, odrzucić pokusy seksualne. Kto może, jeśli go zaatakuje, jeśli nie ma mocy Ducha Świętego? Ale Bóg wylał obficie Ducha Świętego, bo wie, w jakim klimacie żyjemy. Bo wie, że dookoła nas jest ciemność i my jesteśmy na tym świecie. Jezus modlił się, nie proszę Cię, Ojcze, żebyś zabrał ich z tego świata. Najlepiej by było przenieść nas na inną planetę. Fajnie by było. Ale proszę Cię, żebyś zachował ich w tym świecie. Dlatego Bóg wylał obficie, Bóg wiedział, to było planie Bożym. Bracia i siostry, i bądźmy pełni Ducha Świętego. Bóg daje Ducha Świętego obficie tym, którzy są Mu posłuszni. I krok za krokiem, wiecie, krok za krokiem. I to się uzupełnia i nie zabraknie nam. Będziesz posłuszny, będziesz miał więcej mocy Ducha Świętego. Do tego, żeby być jeszcze bardziej posłuszny. Żeby zwyciężyć w jeszcze gorszej, czy trudniejszej, czy w większym doświadczeniu, czy w większej próbie, znieść więcej. Może większą ubelgę znieść niż wcześniej. Zniewagę. Będziesz dziękował Bogu. Starajmy się celować w dobrych uczynkach, a bądźmy wdzięczni Bogu, że jest gorliwy i nieustannie posyła swoje sługi, posyła swoje słowo, aby i mówi, zawróćcie ze swoich złych dróg, porzućcie swoje złe postępowanie. Niech Bogu będzie chwała na wieki. Amen.